Jest z nami profesor Jacek Wysocki, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Rada Medyczna przy premierze. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy rekordowe prawie 30 tysięcy potwierdzonych zakażeń koronawirusem jednego dnia. Czy to jest moment na ostre hamowanie? Doradza pan rządowi twardy lockdown?
Znaczy, ta liczba jest bardzo niepokojąca, bo my patrząc na tą liczbę zachorowań, patrzymy zawsze na jej dalsze konsekwencje. Po pierwsze, ile ludzi trafia do szpitali? Czy szpitale są w stanie tych ludzi przyjąć, zapewnić im należytą opiekę lekarską? I do niedawna, jak szacowaliśmy, jakie są możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia, to mówiliśmy, że właśnie gdy zbliży się liczba zachorowań rejestrowana dziennie do 30 tysięcy, to już będzie bardzo zły znak. Ja chciałem przypomnieć państwu, że najwyższa do tej pory była bodajże w listopadzie 27 tysięcy.
Tak, już jesteśmy
tak
powyżej.
Takiej liczby jeszcze nigdy nie mieli.
I mamy 26,5 tysiąca zajętych łóżek covidowych, ponad 2,5 tysiąca zajętych respiratorów. Premier mówi tak, są kraje, w których obowiązuje godzina policyjna w związku z epidemią. Czy to jest rozwiązanie, które Rada Medyczna podpowiada rządowi?
Nie, znaczy Rada Medyczna nigdy tego typu sugestii nie przekazuje. My jesteśmy lekarzami, w związku z czym my mówimy, trzeba coś zrobić, żeby się zakażenie szerzyło wolniej. Może zmniejszyć kontakty ludzi między sobą, może ograniczyć ruch dzieci, tak? No, mamy różnego rodzaju pomysły. Natomiast takie decyzje jak lockdown, taki typ zamrożenie ludzi w domach, to zdajemy sobie sprawę, że to jest decyzja i polityczna, ale z drugiej strony też włączają się socjolodzy, psycholodzy. Pamiętajmy, że mamy społeczeństwo, które już żyje tak rok i jest zmęczone.
No to pytanie, co zrobić? Mówi pan dzieci na przykład. Podpowiada pan rządowi, podpowiadają państwo rządowi, że czas zamknąć przedszkola i żłobki?
Znaczy, myślę, że dzisiaj to zdanie już jest głośne, wypowiadane wśród nas. Chociaż muszę powiedzieć, że robimy to z ciężkim sercem, dlatego że zamknięcie żłobków, przedszkoli uderzy także w służbę zdrowia.
Tak, no w pielęgniarki, w lekarzy, którzy mają dzieci w przedszkolach, jasne.
Chodzą do pracy, bo dzieci są w przedszkolach i żłobkach, czyli to jest wyjście i dobre, i złe. My jeszcze kilkanaście tygodni temu sugerowaliśmy, żeby klasy 1 do 3 puścić do szkół, ponieważ wiemy, jaka to jest dewastacja też w psychice tych dzieci, to zamknięcie w domu.
Jasne, dzisiaj, ale dzisiaj, panie profesorze, dzisiaj podpowiada pan rzeczywiście, że to jest moment, że argumenty za zamknięciem przedszkoli i żłobków przeważają nad tymi przeciw?
Tak. Ja uważam, że tak jest dzisiaj. Że po prostu są tak złe okoliczności. A u dzieci jest trudna sytuacja. Ja jestem też praktykującym pediatrą i muszę powiedzieć, że coraz więcej dzieci zgłasza się do swoich lekarzy rodzinnych z takimi infekcjami górnych dróg oddechowych. No i mnóstwo tych dzieci jest skierowanych na badania w kierunku COVID-19. Proszę sobie wyobrazić, że tych wyników dodatnich jest około 3 razy więcej niż było jesienią.
Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo też słyszę, że coraz więcej dzieci trafia na oddziały szpitalne z tymi infekcjami. Dlaczego?
Z dziećmi jest ciekawa historia, bo one nie chorują tak ciężko na COVID, żeby duży ich odsetek wymagał hospitalizacji, ale one mają inne problemy. One mają zapalenie wyrostka robaczkowego, one mają zapalenie płuc, one mają inne schorzenia i w związku z czym muszą być hospitalizowane i to na oddziale COVID-owym, bo one zakażają inne osoby.
Ale panie profesorze, bo jest jeszcze jedno pytanie, które ciśnie się na usta. Skoro słyszymy, że coraz więcej młodych pacjentów trafia na oddziały COVID-owe, to czy to nie jest tak, że to są rodzice dzieci klas 1-3, rodzice dzieci przedszkolnych, które no, do tej pory są w przedszkolach, a dzieci 1-3 przed chwilą jeszcze były w klasach?
Znaczy, trudno powiedzieć, kto się od kogo zaraża. My mamy wyraźnie widoczne takie całe zakażone rodziny. Tak? Zakażeni są rodzice, zakażone jest dziecko. My na przykład przyjmując dziecko do szpitala zawsze pytamy, kto z rodziców chce być przy dziecku i tego rodzica też testujemy. I bardzo często wychodzi, że i dziecko jest zakażone i rodzic jest zakażony. Ale co jest ciekawe, ja mam mniej więcej połowę dzieci na oddziale, gdzie dziecko jeszcze nie jest zakażone, a rodzic jest zakażony. Stąd mam wątpliwości, kto kogo zaraża. Ale na tym poziomie epidemii to jest takie już dociekanie naukowe, kto kogo. Jest zła sytuacja epidemiologiczna.
Profesor Jacek Wysocki, Rada Medyczna przy premierze, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Wakcynologii. Panie profesorze, politycy lewicy kolejny raz apelują o zamknięcie kościołów na czas świąt. No, tymczasem minister zdrowia i sekretarz episkopatu apelują o przestrzeganie limitów wiernych w świątyniach. Jaka jest wasza rada, recepta, jeśli chodzi o kościoły?
Znaczy, sugestie naszych kolegów, którzy leczą dorosłych, były takie, że kościoły mogą być ważnym miejscem rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego że one gromadzą starszych ludzi. Trudno jest prawdopodobnie utrzymać reżim odległości w kościołach.
Tak? Półtora metra, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ale w zeszłym roku, panie profesorze, mieliśmy kilkaset zakażeń dziennie, no i niemalże zamknięte kościoły. Bardzo, bardzo restrykcyjne przepisy na święta. Pytanie, co zrobić dzisiaj?
Mnie się wydaje, że jest to moment na znaczne ograniczenie funkcjonowania kościołów. Nie wiem, czy pełne zamknięcie, jakieś bardzo niskie limity, bo pamiętajmy, że idą święta wielkanocne, gdzie zwykle ludzi w kościołach jest więcej. I na pewno będzie bardzo trudno dotrzymać tych limitów przy dużym napływie ludzi do kościołów. Więc moim zdaniem jest to moment chyba na czasowe przynajmniej zamknięcie albo znaczne ograniczenie ich funkcjonowania.
A czy Rada Medyczna przy premierze rozmawia o cmentarzach? No bo to też są takie miejsca, które w czasie świąt, w ramach tradycji świątecznej także, odwiedzamy groby bliskich w czasie Wielkiej Nocy.
Powiem Państwu, że jeśli chodzi o w ogóle przestrzenie otwarte, to Rada Medyczna i członkowie są bardziej podzieleni. To znaczy trzeba to rozróżnić, że jest inne zagrożenie na otwartej przestrzeni, na świeżym powietrzu, jeżeli ludzie jeszcze przestrzegają tego, że idą w masce, no, idą w miarę niestłoczeni, to jest zupełnie inne ryzyko niż w pomieszczeniach zamkniętych. My się boimy pomieszczeń zamkniętych. A jeszcze jest taka pogoda, że większość czasu ludzie w pomieszczeniach zamkniętych spędzają i to jest to niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że latem w ubiegłym roku był taki moment pewnego spłaszczenia tej epidemii, a to było też ciepło, gdzie ludzie przebywali na świeżym powietrzu.
Miesiąc temu minister zdrowia prognozował, że apogeum trzeciej fali epidemii będzie na przełomie marca i kwietnia w Polsce i że będzie na poziomie 10-12 tysięcy przypadków dziennie. To jest mocno przestrzelona prognoza, panie profesorze. Pytanie, dlaczego tak mocno?
Trudno powiedzieć. To znaczy, były sygnały ostrzegawcze z innych krajów. To znaczy to, co się działo w Wielkiej Brytanii, co się działo we Francji, nasi południowi sąsiedzi, to były ostrzeżenia. U nas ta sytuacja w tamtym czasie była jeszcze lepsza. My się sami zastanawiamy, cóż takiego się stało. No na pewno jedna rzecz jest naukowo stwierdzona. Ewidentnie wniknął do nas wariant brytyjski wirusa.
A pamięta pan, jak on wniknął, panie profesorze? Były święta Bożego Narodzenia, kilka dni przed, samolotami dodatkowymi przywoziliśmy Polaków do Polski i nie badaliśmy. Badaliśmy ich, nie testowaliśmy, chociaż było wielu, którzy mówili, że trzeba to zrobić.
Znaczy, takie były dyskusje w naszym środowisku, które wyraźnie sugerowały, że trudno może tym ludziom nie pozwolić wrócić na święta, ale trzeba było testować albo kwarantannować.
Tak? I minister zdrowia mówił, że chętni mogą się badać, ale nie było obowiązkowych testów. Pytanie, czy Rada Medyczna przy premierze biła na alarm wtedy, że to jest proszenie się o kłopoty.
Pamiętam sytuację z lotnisk, gdzie Polacy przylatujący z Londynu na przykład się zastanawiali, dlaczego nikt się nimi nie interesuje na polskim
I co pan
lotnisku,
z tym robił jako członek Rady Medycznej przy premierze? Bił pan na alarm? Mówił pan absolutnie, to jest zły pomysł, złe rozwiązanie?
Znaczy, my zwracaliśmy uwagę, że to jest niebezpieczne, ale mówiliśmy, że niekoniecznie można bronić ludziom powrotu, ale trzeba stworzyć
ale
warunki
komu to mówiliście, panie profesorze? Komu zwracaliście uwagę, że to jest niebezpieczne?
Mamy dyskusje, spotkania nasze, gdzie wymieniamy poglądy. Proszę zrozumieć, że Rada Medyczna, jak sama nazwa mówi, to jest rada. Tak? To znaczy, my dyskutujemy, my przekazujemy nasze opinie. Co się z nimi dzieje? Jest jeszcze wiele gremiów innych, które podejmują decyzje. I to chciałbym jedną rzecz jasno radiosłuchaczom wyjaśnić.
To za chwilę będziemy to wyjaśniać, absolutnie krok po kroku. Polecamy nasze internetowe radio rmf24.pl. Tam jeszcze więcej informacji i dalszy ciąg naszej rozmowy, ale jesteśmy też w portalach rmf24.pl i interia.pl. Serdecznie zapraszamy. Profesor Jacek Wysocki nieustająco z nami. No właśnie, panie profesorze, jak wyglądają obrady Rady Medycznej przy premierze? Jak to wygląda w praktyce?
To są obrady online, tak? Także się gromadzimy w różnej liczbie, bo przecież wszyscy ciężko pracujemy, nie zawsze każdy może wziąć w Radzie udział. No i są rzucane tematy, na które każdy może swobodnie się wypowiedzieć i trwa dyskusja.
I pytanie, jaki ślad po tej dyskusji zostaje?
Zgadzają we wszystkich rzeczach. Poza tym pamiętajmy, eksperci też mówią z trochę różnych pozycji. Są tam ludzie kierujący oddziałami dla dorosłych, są ludzie kierujący oddziałami dla dzieci, są epidemiolodzy, wirusolodzy, specjaliści nawet psychiatrii, tak? I każdy wypowiada swoje zdanie i nie ma konkluzji takich twardych, chociaż
pytanie, czy to nie jest problem
do tego, że jest taki link
Rady Pytanie, czy to nie jest problem, panie profesorze, bo Fundacja Watchdog zapytała Kancelaria Premiera i dostała taką oto odpowiedź. Posiedzenia Rady Medycznej nie są protokołowane, nie zostały również wytworzone inne dokumenty. No, wy siedzicie, rozmawiacie, dyskutujecie, wypracowujecie jakąś konkluzję, a potem rząd podejmuje decyzję, nie zawsze was słuchając. Czy to nie jest trochę tak, że jesteście listkiem figowym dla rządu?
Znaczy, chcąc bronić swojego zdania, stworzyliśmy link do uchwał Rady Medycznej. Te uchwały są krótkie, ale one mają pokazać, co myśmy uzgodnili między sobą. A jak one są dalej wykorzystane, to już jakby nie nasza sprawa. Pamiętajmy, że tu się zdarza wiele różnych interesów. No na pewno jest zawsze interes gospodarczy, jest interes tej akceptacji społecznej i wytrzymałości społecznej, a to jest poza nami. My się na ten temat nie możemy wypowiadać.
Jasne. No i teraz kolejne dyskusje przed wami, bo kolejne obostrzenia mają być ogłoszone na ten czas przedświąteczny i poświąteczny. Jak słyszymy, jutro rano mamy się dowiedzieć, jak to ma wyglądać. I pytanie na przykład o markety budowlane. Do tej pory ich nie zamykaliśmy. No pytanie, czy to jest moment, w którym należałoby je jednak zamknąć?
Wie pan, trudno tak to rozważać na zasadzie market budowlany czy market z innymi towarami. My patrzymy inaczej. Trzeba przeciąć zgromadzenia ludzi większe, tak? Tam, gdzie ludzie w większej ilości kumulują się.
Był pan w markecie budowlanym w tym czasie, kiedy inne sklepy były zamknięte? Bo ja byłem i widziałem, co się tam dzieje.
No właśnie, i dlatego trzeba przecinać kontakty ludzi. Czy to będzie market budowlany, czy jakiś inny, nieważne. Tak? My w tej chwili musimy pamiętać o tym dystansie, o przecinaniu kontaktów, o noszeniu maseczek, o środkach odkażających i szczepieniach, bo to jest kolejny punkt.
Panie profesorze, 12 kwietnia, taki termin możliwego powrotu dzieci, uczniów do szkół, podał pan minister Czarnek. No i kiedy pan patrzy w kalendarz i w to, jak wyglądają statystyki epidemiczne dzisiaj, podpisze się pan pod taką prognozą? 12 kwietnia, czyli za mniej niż 3 tygodnie, dzieci znowu w klasach, w szkołach?
Patrząc na dzisiejsze wyniki, nie widzę tego, żeby to było możliwe, bo pamiętajmy, że gdybyśmy teraz zrobili jakikolwiek twardy lockdown, jakkolwiek on będzie wyglądał, my potrzebujemy około 2 tygodni, żeby zobaczyć efekty tego lockdownu na przyjęcia do szpitali, na zachorowania i przyjęcia do szpitali, a gdybyśmy poszli w kierunku jeszcze dalszych wskaźników, jak ludzie na JOM-ach, ludzie na respiratorach, czy niestety zgony, to trzeba będzie poczekać około 4 tygodni. Więc nie sądzę, żebyśmy za 2 tygodnie mogli tak poprawić sytuację epidemiologiczną, żeby dzieci masowo mogły pójść do szkół. Ja w to nie wierzę.
No minister edukacji wierzy, zakłada, wyobraża sobie taką sytuację, że na początku maja to już wszystkie dzieci mają szansę się uczyć, no bo najpierw wrócą te najmłodsze, a potem te wyższe klasy, czyli na początku maja wszyscy mogliby się uczyć w klasach.
Czy wszyscy, to jest w ogóle dyskusja, bo nawet gdy mówiliśmy o uruchamianiu klas 1 do 3, to pierwotna propozycja była taka, żeby uruchamiać regionalnie, nie wszystkie województwa naraz, bo o tym myśleliśmy. Były pomysły, żeby klasy 1 do 3 od razu, jak ruszały w połowie stycznia, chodziły hybrydowo, tak, żeby nigdy w klasie nie było więcej niż powiedzmy połowa uczniów, czy w szkole niż połowa uczniów tych klas. Także to otwieranie musi być bardzo ostrożne,
wracanie,
musimy dobrze patrzeć, co się dzieje u dzieci.
Czyli to wracanie dzieci do szkół też powinno się odbywać teraz regionalnie właśnie na przykład?
Być może tak, dlatego że wszystko zależy. Jeżeli sytuacja będzie w ogóle zła w całej Polsce, tak mamy dzisiaj, to już nie ma co się zastanawiać, tak, nad regionami, chociaż na przykład są bardzo alarmujące sygnały ze Śląska, na przykład, że tam po okresie spokoju zrobiło się znowu bardzo niedobrze. Ale jeżeli będą wyraźne różnice, to co było na przykład, nie wiem, 2 tygodnie temu, że 3 województwa północne wyraźnie odstawały, no to trzeba działać regionalnie.
Zakłada pan, panie profesorze, że za jakiś czas, niedługi, będziemy szczepić antykowidowo dzieci?
Myślę, że z dziećmi to jeszcze poczekamy i to są 2 powody przynajmniej. Firmy na to nie są gotowe i nie mają badań klinicznych, także my nie mamy rejestracji. Najmłodsza grupa wiekowa, która może być szczepiona, to 16-latkowie i to jedną szczepionką, która taki zapis ma. Więc dzieci na razie nie, natomiast mamy bardzo dużo do zrobienia jeszcze u dorosłych.
Tak, tak, to zaraz o dorosłych porozmawiamy, ale o te dzieci jeszcze będę pytał, panie profesorze, bo koncern Moderna, amerykański koncern, ogłasza, że rozpoczyna badania dzieci właśnie, jeśli chodzi o szczepionkę. Jeden z chińskich koncernów już wydał oświadczenie, że jego szczepionka jest bezpieczna dla dzieci w wieku 3-17 lat. Pytanie, ile takie badania trwają w przypadku tych koncernów, których szczepionki kupujemy, których szczepionek używamy?
Znaczy te szybkie badania, które się robi teraz, to jest powiedzmy okres 4-5 miesięcy. Te badania trwają. Ja wiem, że część firm prowadzi. Idą też w takich grupach wiekowych. No, próbują dzieci 12 lat i starsze. Są badania, które schodzą niżej do wieku przedszkolnego. No, trzeba zaszczepić, trzeba przynajmniej 2-3 miesiące poobserwować, co się dzieje w tej grupie szczepionej i nieszczepionych i wtedy można jakiekolwiek wnioski wyciągać.
No to o dorosłych porozmawiajmy. Próbował pan policzyć, ile czasu potrzebujemy, żeby poczuć się w Polsce bezpiecznie, czyli będziemy mieli zaszczepionych, nie wiem, 60-70% populacji?
To wszystko zależy, jaka będzie dostępność szczepionki, bo proszę pamiętać, że w minionych tygodniach często było tak, że ośrodki szczepiące były gotowe szczepić więcej, natomiast nie było czym szczepić. Tak? I teraz zaczyna się chyba okres, gdzie tych szczepionek zaczyna napływać więcej. Za 2 tygodnie ma się kolejna, 4. szczepionka na rynku pojawić, która notabene będzie szczepionką jednodawkową, czyli jedno szczepienie i 14 dni po nim można już liczyć na odporność. Więc napływ szczepionek będzie większy. My się w tej chwili jako lekarze zastanawiamy, czy udźwigniemy te szczepienia, czy damy radę i trwają przygotowania do otwierania kolejnych nowych ośrodków szczepień. My mamy te duże centra szczepieniowe, które potrafią szczepić 1-2 tysiące dziennie. Tak? Szczepią w sobotę, w niedzielę. Mamy małe poradnie, które szczepią na małą skalę, ale każde są potrzebne.
No i tu pojawił się pomysł, żeby było szybciej i żeby dało się więcej. Pojawił się pomysł na to, żeby nie lekarze, tylko inni pracownicy ochrony zdrowia kwalifikowali pacjentów do szczepienia, na przykład pielęgniarki i położne. Rozmawiałem z szefową ich związku zawodowego i przyznała, że to nie jest tak, że pielęgniarki i położne są do tego przygotowane. Może część z nich jest, ale na pewno nie wszystkie.
Znaczy, ja sam się w tej sprawie wypowiadałem kiedyś, że widzę możliwość wykorzystania takich ludzi to w sytuacji braku rąk do pracy, ale w takich ośrodkach wielostanowiskowych, gdzie będzie część lekarzy, a na przykład część pielęgniarek.
I możliwość konsultacji z lekarzem, gdyby była potrzeba.
Będą zapatrzeć tych pacjentów, którzy nie są problemowi, tak? Ale tam, gdzie jest kłopot i pacjent podaje 9 leków, które bierze, tak? To odeślę go do lekarza.
A lepiej szczepić jak najwięcej osób jedną dawką szczepionki, czy mniej, ale 2 dawkami?
To zależy od produktu, bo te produkty mają w swojej charakterystyce produktu leczniczego różne dane. I na przykład szczepionki mRNA nie mają w swoich zapisach takich długich możliwości odstępów. One tam oscylują między 35 a 42 dni maksimum odstępu między 1. a 2. dawką. Natomiast szczepionka wektorowa, którą mamy na rynku, tam w HPL-u jest powiedziane, można podać 2. dawkę między 4 a 12 tygodni po 1. dawce, ponieważ tamta odporność się buduje i to badania pokazują nieźle pomiędzy 1. a 2. odroczoną dawką, to wtedy warto szczepić więcej ludzi jedną dawką.
Tak, tak, no bo są różne strategie, różne metody w różnych krajach. Są kraje, które wydłużają maksymalnie, jak się da, ten okres podawania 2. dawki, żeby jak największa była grupa, w której jest przynajmniej 1 dawka szczepionki podana.
Chodzi o to, że wtedy sobie taki kraj stawia za cel, żeby jak najmniej ludzi trafiło do szpitali, żeby jak najmniej ludzi na JOMY trafiło. I wtedy uważa, że ta 1 dawka szczepionki, to wszystko wynika z analizy danych, z badań klinicznych, że ta 1 dawka szczepionki może to już dać. że ci ludzie nie trafią do szpitali, nie będą w ciężkim stanie. Może jeszcze zachorują, bo wtedy ta skuteczność jest na poziomie 50%.
No pan na pewno zerka do pism, czasopism naukowych, które szczepień dotyczą i szczepionek. I zna pan na pewno odpowiedź, czy szczepionki antykowidowe dzisiaj stosowane są skuteczne, jeśli chodzi o kolejne mutacje koronawirusa, z którymi się zmagamy?
To znaczy wiemy, że wobec niektórych mutacji są lepiej działają, wobec niektórych słabiej. Chociaż te dane, które mamy, to pochodzą z danych tak zwanych in vitro, czyli w laboratorium. Chodzi o zdolność surowicy osób zaszczepionych do neutralizowania wirusa. I to jest oczywiście badanie naukowe, ona nam coś podpowiada, ale nie jest dokładna odpowiedź. Dokładną odpowiedź dostaniemy wtedy, jak zobaczymy, jak się szerzą poszczególne warianty wirusa w populacji zaszczepionych. My dzisiaj podejrzewamy, że te szczepionki obecnie używane nieźle nas chronią przed wariantem brytyjskim, przynajmniej przed ciężkimi jego postaciami. Natomiast przed wariantem południowoafrykańskim wiemy, że przynajmniej in vitro ta zdolność obronna jest niższa.
No właśnie, bo czytam, co donosi serwis Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej, i on o tym południowoafrykańskim wariancie wirusa pisze tak. Z najnowszych badań przeprowadzonych w RPA wynika, że szczepionka Pfizer wykazuje o 2/3 mniejszą skuteczność wobec tego wariantu. O 2/3 mniejsza skuteczność.
Tylko zależy, czym tę skuteczność mierzymy. My to nazywamy, co jest punktem końcowym. Zachorowanie w ogóle, zachorowanie objawowe, ciężki przebieg ze szpitalem czy zgon. Daję jako przykłady. I tu dane będziemy mieli zupełnie różne. Zależy, przed czym się bronimy. Ja bym powiedział, że dzisiaj my się chcemy najbardziej bronić przed hospitalizacją, bo to nas może załamać.
A ile trwa przygotowanie nowej wersji szczepionki, skoro wirus mutuje i trzeba przygotowywać kolejne warianty tej szczepionki? To jest bardzo długi proces, czy już tylko szybka zmiana, skoro jest ta podstawa?
Ja bym powiedział, że producenci to przewidzieli, że taka sytuacja może być i stąd się wzięła na przykład chęć sięgnięcia po technologię mRNA, która wcześniej była mniej używana, bo zrozummy, że w technologii mRNA my dostarczamy taki wzorzec, taką matrycę do organizmu człowieka i organizm sam sobie syntetyzuje to białko wirusa, przeciwko któremu tworzy przeciwciała. I my tą matrycę, ten wzorzec, czyli to mRNA, możemy podmieniać szybko. I to przestawienie się z jednego typu szczepionki na drugi typ szczepionki mRNA, zawierający inny model, może być w ciągu kilku tygodni. To jest możliwe, ale producenci o tym myśleli.
Na koniec wykorzystam jeszcze pana doświadczenie akademickie, bo jest pan wieloletnim byłym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. A młodzi lekarze spierają się teraz z ministrem zdrowia o egzamin specjalizacyjny, o ustną część tego egzaminu. Mówią, że powinna być odwołana, że trzeba z niej po raz kolejny już zrezygnować. Pana zdaniem minister zdrowia powinien zrezygnować z ustnego egzaminu specjalizacyjnego?
To znaczy wszyscy uważamy, że ten egzamin bez części ustnej jest takim niepełnym egzaminem. Natomiast pamiętajmy, że obecni koledzy, którzy oczekują na ten egzamin, po pierwsze widzieli dwie poprzednie sesje, w których tego egzaminu nie było i mówią, dlaczego w tym szczycie epidemii jednak do tego ustnego egzaminu dążymy. A druga rzecz, myślę, że oni są też zmęczeni, tak, że wszyscy są tą epidemią zmęczeni. Ja normalnie bym sugerował, żeby oni ten ustny egzamin zdawali, ale to, że się denerwują, trochę ich rozumiem.
No oni też proponują takie rozwiązanie, że jeśli ktoś na piątkę napisał egzamin pisemny, to byłby zwolniony z tej części ustnej, no a jeśli miał gorszą ocenę na pisemnym, to niech zdaje tę ustną część.
To jest jakieś wyjście, bo to by była premia dla tych, którzy doskonale zdali egzamin testowy i moim zdaniem to może być jakiś kompromis między ministerstwem a rezydentami.
A ministerstwo odpowiada na argument, którego pan użył, że wcześniejsze sesje były odwołane. Mówi tak, wtedy mieliśmy inną sytuację, bo nie było szczepionki, nie byli zaszczepieni ani zdający, ani egzaminatorzy. Ryzyko było zupełnie inne. Dzisiaj tego ryzyko już tak dużego nie ma. Można zdawać.
Znaczy faktem jest, że kto w służbie zdrowia chciał, to jest już zaszczepiony. Wiemy natomiast, że mogą się ludzie zakażać, mogą się zakażać bezobjawowo. Ja bym nie widział tutaj naprawdę wielkiego ryzyka epidemiologicznego. Ja bym raczej widział inne problemy, że ci rezydenci pracują w placówkach hospitalizujących ludzi z COVID-em, że są wykorzystywani, że są zmęczeni, że nie mają czasu już na tą naukę do ustnego. A myślę, że to jest powód ich niepokoju. Natomiast chyba nie względy epidemiologiczne, bo tutaj by chyba chyba nie mieli wielkiej racji.
Profesor Jacek Wysocki, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Rada Medyczna przy premierze. Bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się, Marcin Zaborski. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękuję.